Wielce czcigodnej drogi księże prałacie Józefie, proboszczu tutejszej parafii w Strachocinie i zarazem kustoszu tego sanktuarium świętego Andrzeja Bogu. Wszyscy drodzy bracia kapłani, wszystkich posiadanych godności i pełnionych urzędów. Bardzo drogie siostry zakonne tu obecne, siostry franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej, wszyscy pielgrzymi przybyli dzisiaj do Strachociny oraz mieszkańcy tutejsi miejscowości Strachocina. Przygotowałem sobie homilię na piśmie, dlatego pewne fragmenty właśnie przedłożę przygotowane i niektóre fragmenty wypowiem właśnie z głowy, z pamięci. Zawsze przygotowanie homilii w sposób taki pisemny jest też takim szacunkiem dla słuchaczy, którzy przychodzą, żeby właśnie wysłuchać homilii przygotowanej. Bardzo jeszcze gorąco pozdrawiam słuchaczy, którzy w tej chwili są przy odbiornikach archidiecezjalnego Radia Fara. Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii jest przedstawiony przez proroka Izajasza jako Syn Boży wysłany przez Ojca na ziemię, który prawdą, łagodnością i miłością zdobywa ludzi dla Boga, dla Królestwa Bożego. Jednakże jest odrzucony przez faryzeuszy, którzy postanawiają go zgładzić. Dlatego rozważymy bliżej przymioty Pana Jezusa wymienione przez proroka Izajasza. Następnie przypomnimy sobie, jak dzisiaj jest Jezus traktowany przez dzisiejszych faryzeuszy, bo ich dzisiaj też nie brakuje. I wreszcie w trzeciej części też przypomnimy sobie przesłanie świętego Andrzeja Boboli, który na tutejszej ziemi przyszedł na świat. A więc część pierwsza, ewangeliczna prezentacja osoby Jezusa przez proroka Izajasza. Święty Mateusz, który napisał Ewangelię dla chrześcijan nawróconych z Żydów, dosyć często w swojej Ewangelii przytacza teksty Pisma Świętego Starego Testamentu, które były na ogół znane adresatom Ewangelii. Starał się przez to wykazać, że zapowiedzianym Mesjaszem jest właśnie Jezus z Nazaretu, że na nim się wypełniły wszystkie proroctwa, które były wygłaszane w Starym Testamencie, w dziejach Izraela. W dzisiejszym fragmencie ewangelicznym są wymienione przymioty Mesjasza, które są następujące. Wymienimy trzy główne przymioty Jezusa Chrystusa, którego zapowiadał prorok Izajasz, ewangelista Starego Zakonu. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Te słowa proroka Izajasza odniesione do Chrystusa potwierdził potem sam Bóg podczas chrztu Jezusa w Jordanie oraz w czasie przemienienia Jezusa na górze Tabor. Podczas chrztu w Jordanie, gdy Jezus był chrzczony przez Jana, z niebios rozległ się głos: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Zaś na górze przemienienia z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. To było to dopełnienie: Jego słuchajcie. Tak sam Bóg Ojciec przedstawił nam swojego jednorodzonego Syna, którego nam przysłał na świat. Jezus nie jest zatem jedynie synem Maryi, nie jest jedynie pełnym, prawdziwym człowiekiem, ale jest umiłowanym Synem Ojca. Jest Synem Bożym, który jest równy Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu w bóstwie. I właśnie w tym Synu Ojciec Niebieski ma swoje upodobanie i każe nam Go słuchać. Pamiętajmy, że dzięki Chrystusowi my także jesteśmy umiłowanymi przez Ojca i jesteśmy w Chrystusie przybranymi synami Bożymi. Czyli jesteśmy także dziećmi Bożymi. To jest nasza pierwsza godność i najważniejsza godność, jaką mamy na tej ziemi, jaką posiadamy. Ludzie, także chrześcijanie, ubiegają się dzisiaj o różne wysokie stanowiska społeczne, o ważne stołki, dobrze opłacane i może nie zawsze się cieszą tym, tą podstawową godnością, jaką otrzymali podczas Chrztu Świętego, godnością dzieci Bożych. Moi drodzy, dzieciństwo Boże jest podstawą także przekazania miłości drugiego człowieka. Jako chrześcijanie winniśmy szanować i miłować wszystkich ludzi, gdyż wszyscy są obdarzeni godnością dzieci Bożych i za wszystkich Jezus Chrystus oddał swoje życie na drzewie krzyża. Idźmy dalej z tą prezentacją Jezusa przez proroka Izajasza. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Chrystus na początku swojej publicznej działalności został napełniony Duchem Świętym i wszystko, co mówił i co czynił, dokonywał to w mocy Ducha Świętego. I tę moc Ducha Świętego przekazał Chrystus po odejściu do nieba swojemu Kościołowi. I dzisiaj Kościół naucza i sprawuje świętą liturgię, także pełni dzieła miłosierdzia w mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego nauczał tak pięknie, zachwycająco święty Jan Paweł II. Codziennie się modlił do Ducha Świętego. Wspominał to upomnienie ojcowskie, gdy był chłopczykiem, gdy mu ojciec powiedział: Karolu, za mało się modlisz do Ducha Świętego. Jak napisał encyklikę o Duchu Świętym, to gdy go zapytał dziennikarz, jaki był powód napisania tej encykliki, to powiedział, że były dwa powody. Pierwszy powód, że chciał wszystkim trzem osobom boskim poświęcić encyklikę. Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Duchowi Świętemu. Bogu Ojcu to była Dives in Misericordia, a więc bogate w miłosierdzie, o miłosierdzie Bożym. Synowi Bożemu to była pierwsza encyklika, ta programowa, Redemptoris Hominis. I właśnie trzecia to była encyklika o Duchu Świętym. To był pierwszy powód. A drugi powód papież podał także, że to było spełnienie życzenia jego ojca rodzonego, który w dzieciństwie otworzył mu książeczkę, pokazał modlitwę do Ducha Świętego i prosił go, żeby w całym swoim życiu modlił się dużo do Ducha Świętego. Dlatego, moi drodzy, był tak mądry i tak święty i tak kochany przez wszystkich, nawet przed niechrześcijan. I wszyscy, którzy go spotykali, to mieli doświadczenie, jakby spotykali samego Chrystusa. To był człowiek wypełniony Duchem Świętym. W mocy Ducha Świętego wypełniał swoją posługę Piotrową. A po nim także papież Benedykt też w mocy Ducha Świętego posługę Kościołowi, a dzisiaj Ojciec Święty Franciszek tę posługę pełni też w mocy Ducha Świętego. Moi drodzy, także pamiętajmy, każdy i każda z nas otrzymaliśmy namaszczenie Ducha Świętego podczas naszego chrztu, naszego bierzmowania. Dlatego też winniśmy w prawdzie i miłości dzięki mocy Ducha Świętego właśnie czynić dobrze. Pamiętajmy, że powinniśmy codziennie modlić się o światło i o moc Ducha Świętego, abyśmy dobrze myśleli, też dobrze mówili, przemawiali językiem prawdy i miłości i abyśmy także dobrze czynili. Bez pomocy Ducha Świętego to jest niemożliwe. Dlatego, moi drodzy, przypominamy sobie, jak ważna jest nasza świadomość, że od Chrztu Świętego, od bierzmowania mieszka w nas Duch Święty i mamy szczególne prawo do proszenia, do modlitwy o światło i moc Ducha Świętego, by byli lepsi, byśmy byli dobrymi mężami, ojcami, żonami, matkami, dziećmi, kapłanami, zakonnymi siostrami. I moi drodzy, jeszcze trzeci przymiot, który został uwydatniony przez proroka Izajasza 7 wieków przed Chrystusem. Przymiot Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus. Jezus jest cichy i pokornym sercem. Tak to prorok mówił o tym Mesjaszu. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego się nie dogasi. Aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Moi drodzy, Jezus nie był przywódcą ruchów religijnych. Nie zdobywał i nie zdobywa ludzi dla Boga propagandą, siłą, strachem, przemocą, ujarzmianiem, ale bezkompromisowym głoszeniem prawdy, prawdy wyzwalającej, litościwym sercem lekarza wychodzącego naprzeciw wszystkim chorobom fizycznym i duchowym i wielką cierpliwością pasterza szukającego zagubionych owiec. Pan Jezus chce, abyśmy Go w tym naśladowali, abyśmy my także byli cisi i pokorni sercem. I wiemy z doświadczenia, że cichością, łagodnością, pokorą można więcej zyskać i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w zakonie, i w każdej sytuacji. Warto być cichym, pokornym. Gdyby ludzie byli pokorni, inaczej by wyglądało życie rodzinne, państwowe, międzynarodowe. A zawsze pycha, taka wyniosłość nam przeszkadza być podobnymi do Pana Jezusa. Taki właśnie Jezus został przez wielu przyjęty i pokochany. Sądzę, że my należymy do tych, którzy Jezusa przyjęli i pokochali. Ale niestety widzimy, wiemy z historii i także widzimy dzisiaj, że Chrystus przez niektórych jest ośmieszany i odrzucany. Zastanówmy się, dlaczego w czasach Pana Jezusa, a także w dzisiejszym świecie Chrystus bywał i jest spychany na margines. Dlaczego był i jest nadal przez niektórych odrzucany? W Ewangelii dzisiejszej słyszeliśmy na początku słowa: faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi. W jaki sposób Go zgładzić? Jezus, gdy dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. Z perspektywy historii widzimy, że ta nienawiść do Chrystusa odnawiała się i będzie się odnawiać w ludzkiej historii aż do sądu ostatecznego. Mechanizm tej nienawiści wyjaśnił kiedyś Pan Jezus w swojej rozmowie z Nikodemem. Powiedział tak: światło przyszło na świat, lecz ludzie umiłowali bardziej ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Bo złe były ich uczynki. Ci, którzy źle czynią, to Jezusa chcą odrzucić. Zanim przyszedł Wielki Piątek, kilkakrotnie próbowano już Jezusa zabić. Kiedyś mieszkańcy jego rodzinnego Nazaretu tak się na niego zgniewali, że go wyrzucili z miasta, wyprowadzili aż na stok góry, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. W Ewangelii świętego Jana zanotowano aż 5 nieskutecznych zamachów na życie Pana Jezusa. Okazuje się, że Jezus w końcu umarł nie dlatego, że tak chcieli Jego przeciwnicy, ale umarł dlatego, że dobrowolnie poddał się tej nienawiści, jaka przeciwko Niemu została uruchomiona. A więc dlatego, że sam dobrowolnie chciał umrzeć za ludzi, umrzeć z miłości, na odpuszczenie naszych grzechów. Sam o tym powiedział w słowach: mam moc życie oddać i mam moc je znów odzyskać. Oznacza to, że Jezus dał się schwytać, osądzić i powiesić na krzyżu nie wtedy, kiedy chcieli Jego oprawcy, adwersarze, ale wtedy, kiedy On sam chciał. W Wielki Piątek ujawniło się, jak zaślepiona i zapiekła może być ludzka nienawiść. Ale ujawniło się także, że Boża miłość do nas jest jednocześnie wszechmocna i pokorna. Że Boża miłość w naszym ludzkim świecie lubi zwyciężać w sytuacjach, które w oczach ludzkich wydają się być klęską. Tak wtedy też uważali Żydzi, że śmierć Jezusa na krzyżu to jest Jego ostateczna klęska. I się przeliczyli, bo Jezus z grobu wstał, zmartwychwstał. Drodzy bracia i siostry, historia z czasów Jezusa powtarzała się w dziejach Kościoła w różnych odmianach i formach. Widzimy, że uwidacznia się także w naszych czasach, w których dzisiaj żyjemy. Chrystus ma dzisiaj, owszem, wielu przyjaciół i zwolenników, ale także ma wielu zaciekłych wrogów i nieprzyjaciół. Może nie widzimy ich na co dzień wśród nas, ale dowiadujemy się o nich z radia, telewizji, z prasy. W krajach Europy Zachodniej przestano uczęszczać regularnie do świątyń na niedzielną mszę świętą. Moi drodzy, kościoły tam w zachodniej Europie są zamieniane na magazyny i często zupełnie niszczone. Media nam donoszą, że wiele świątyń czeka na rozbiórkę. Nasi księża zachodniej diecezji, także z naszej diecezji świdnickiej, tam ostatnio wyjeżdżają, by z tych zebranych kościołów właśnie gratisowo wziąć organy czy ławki do kościołów. I to jest dramat zachodniego świata. I moi drodzy, muzułmanie liczą na to, że pokonają Europę właśnie słabością chrześcijaństwa w krajach zachodnich. Bo oni Jezusem zgardzili i po prostu Kościół mają za nic. Dlatego muzułmanom będzie łatwiej Europę opanować, tak kardynał powiedział właśnie z Bliskiego Wschodu w wywiadzie. A drugi taki właśnie warunek korzystny dla muzułmanów to jest ten, że Europejczycy mają po jednym dziecku. Najwyżej po dwa, po dwoje dzieci w krajach zachodnich. A muzułmanie, którzy przychodzą, mają po pięć, po ośmioro dzieci. Tak dlatego sprawa jest bardzo właśnie poważna. Moi drodzy, my się dzisiaj musimy modlić, żeby nie oddać Europy islamowi. Oni nie są zdolni, prawda, przyjąć naszych warunków i się zasymilować do naszej religii chrześcijańskiej i także do naszej kultury europejskiej. To jest zupełnie inny świat religijny i kulturowy. Słyszymy o zamachach. Zwłaszcza w Francji ostatnio. Jedni mal po drugim. Przedwczoraj we czwartek w Nicei. Ponad 80 ludzi zamordowanych. Oni uważają, że jeżeli zabiją niewiernych, a dla nich niewiernymi my jesteśmy, chrześcijanie, to idą w sposób do nieba. I dlatego ci wszyscy, którzy na przykład giną przy zamachach, się jakimś materiałem wybuchowym obkładają i detonują ten materiał wybuchowy, prawda, który mają koło siebie w miejscu publicznym, gdzie jest dużo dzieci, dużo ludzi, to zabijają innych i tak samo siebie. Moi drodzy, a także popatrzmy na kraje Bliskiego Wschodu, skąd dzisiaj taka jest wielka emigracja. Wylew, prawda, emigrantów to z tamtych z krajów, gdzie się toczą wojny. Tam się, prawda, interesy krzyżują wielkich mocarstw, szczególnie Stanów Zjednoczonych i Rosji. A na tym cierpi ten naród biedny. Tam byli chrześcijanie od początku i tam powinni zostać. A są dzisiaj masakrowani. Przychodzą muzułmanie i mówią: wyrzekacie się Chrystusa, chrześcijaństwa i przychodzicie na islam. Jeżeli nie, to was tu nie ma. Jeżeli się nie godzą na to, no to kula w łeb. Albo wypędzają. Jest to problem dla świata. My może tutaj jesteśmy jak pod parasolem takim ochronnym w Polsce katolickiej. Ale już widzimy, co się dzieje właśnie w Europie. W zachodniej Europie. Tak dlatego jest potrzebna wielka modlitwa, żebyśmy, moi drodzy, nie dali się okraść z wiary, z chrześcijaństwa, z naszej miłości do Kościoła. Musimy pilnować nas samych, ale także modlić się, żeby naszych bliskich, sąsiadów właśnie nie okradziono, a już okradli. Z wiary, z miłości do Kościoła. Macie chyba tam też, bo z Podkarpacia też tam wylewało. Jeszcze więcej z zachodnich diecezji. Do Anglii, do Francji, do Belgii, prawda, do Niemiec, do Hiszpanii. Tak, więc tam po prostu chrześcijaństwo jest bardzo słabe i to jest po prostu wielki taki problem dla nas, Europejczyków. Moi drodzy, nie zbudują Unii Europejskiej tylko na gospodarce, tylko na finansach, na paktach bezpieczeństwa. To jest też ważne, ale wiara jest ważniejsza. Bóg jako fundament, jak będzie zniszczony, jak będzie lekceważony, to nic z tego nie będzie. Papież Benedykt powtarzał za naszym papieżem słowa: gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. I dlatego mówmy młodemu pokoleniu, naszej młodzieży. I oddalajmy ten strach, który teraz jest, prawda, rozsiewany w Polsce że będą jakieś tam wielkie zamachy i trzeba zostać i przed telewizorem u swoim domu oglądać to, co będzie w Krakowie w ostatnim tygodniu lipca. A papież woła nas, nie bójcie się, nie bójcie się, miejcie odwagę. Dlatego właśnie o taką postawę powinniśmy właśnie zabiegać i się o nią modlić. Moi drodzy, i przechodzimy do trzeciej części, do przesłania świętego Andrzeja Boboli do nas. My to przesłanie na ogół znamy, ale gdy tu przychodzimy na tą Bobolówkę, tutaj do Stachociny przyjeżdżamy, przybywamy, tu gdzie pielgrzymim, to winniśmy sobie właśnie to przesłanie odnawiać, na nowo jej lepiej formułować, eksplikować. Moi drodzy, pierwsze wezwanie to jest wezwanie do jedności. Święty Andrzej Bobola przez większość swego życia posługiwał na Kresach Wschodnich, pierwszej Rzeczpospolitej. Jego pragnieniem było jednoczyć chrześcijan w jednej wierze przy Chrystusie. Jako znakomity kaznodzieja i duszpasterz pozyskał dla Kościoła katolickiego dużo prawosławnych. Nazywano go łowcą dusz, duszochwatem. Jednoczył ludzi nauczaniem, modlitwą i miłością bliźniego, zwłaszcza wobec chorych i biednych. Moi drodzy, wiemy, że sprawa jedności była tak bardzo ważna dla Pana Jezusa. W Ewangelii świętego Jana czytamy, że Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. W jedno. Moi drodzy, w pierwszym roku kapłaństwa poświęcenia, gdy byłem wikariuszem we Wrocławiu w parafii świętego Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu, tam zastałem dwa kościoły niewielkie. Jeden kościół miał wezwanie świętego Andrzeja Boboli. Do dziś pamiętam malowidło znajdujące się w głównym ołtarzu tego kościółka. Był to namalowany duży krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa, a pod krzyżem stał święty Andrzej Bobola i patrzył na Chrystusa, nad którym widniały jego słowa, które wypowiedział przed swoją śmiercią w modlitwie arcykapłańskiej. Aby byli jedno. Aby byli jedno. Gdy, moi drodzy, zatrzymujemy się dzisiaj przed świętym Andrzejem Bobolą, który zginął za jedność Kościoła, winniśmy się zapytać, czy jesteśmy my apostołami jedności. Czy zabiegamy o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach, w naszym narodzie? Moi drodzy, najpierw trzeba dbać o jedność w nas samych, aby była w nas jedność między myśleniem, mówieniem i działaniem. Bo są tacy, nawet chrześcijanie, którzy co innego myślą, co innego mówią, a jeszcze co innego czynią. Moi drodzy, bardzo ważna jest także nasza jedność z drugimi. Nie powinniśmy się obrażać i pozostawać w gniewie do naszych bliźnich. Ten jest wielki, ten jest mądry, kto pierwszy wyciąga rękę do zgody, kto pierwszy potrafi przeprosić i podjąć rozmowę. Wiecie, co to są tak zwane ciche dni w małżeństwie. Ja przynajmniej znam takie rodziny, bo już jestem kapłanem starszym, to no, różne rzeczy widziałem. I też właśnie znam taką jedną czy drugą rodzinę bliżej, gdzie jak się pokłócili rodzice, to rozmawiali ze sobą przez dzieci. I się wysyłało syna czy córkę do małżonka, współżonka, żeby przekazać jakąś ważną wiadomość. Tak więc, moi drodzy, diabeł jest tym, kto dzieli, a Duch Święty jest tym, kto łączy.
I dlatego pamiętajmy, że my, to co mówiłem na początku, w mocy Ducha Świętego powinniśmy właśnie wytężać siły, żeby jedność w naszych rodzinach, w naszych sąsiedztwach i także w naszym narodzie. I moi drodzy, jest nam łatwiej być w jedności z drugimi, z mężem, z żoną, z synową, z teściem, jeżeli przeżywamy taką autentyczną jedność z Panem Bogiem. Jak jest jedność taka nieformalna, ale autentyczna, taka serdeczna z Bogiem, to potrafimy się dogadać z każdym. A czasem no, jest taka pobożność, taka legalistyczna. Kiedyś taka pani do mnie przyszła po prostu, żebym interweniował w sprawie miejsca na cmentarzu, bo w grobie kogoś znajomego, kogo ona pochowała, po jakimś czasie pochowano innego człowieka, następnego człowieka. I nie dała się przekonać, bo chciałem jakoś polubownie to załatwić, żeby porozmawiać, żeby jakoś dogadać się z tym człowiekiem, który zawinił. No ona nie tylko do sądu. Ja mówię, trzeba przebaczyć, pogodzić się w drodze. Nie ona, ale do sądu. Pytam, jak pani odmawia modlitwę i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest wtedy kłamstwo, jeżeli my nie potrafimy odpuścić, przebaczyć komuś. Taki czasem jest legalizm religijny, on jest bardzo szkodliwy. Pan Jezus taką religijność zwalczał. To była religijność faryzejska. Tak, więc o tym też chcemy właśnie pamiętać. Moi drodzy, drugie przesłanie to było do jedności, wezwanie do jedności. Potrzeba cierpienia Chrystusa. Moi drodzy, Jezus nas odkupił przez cierpienie, przez mękę i krzyż. Mówimy przy drodze krzyżowej, kłaniamy się, Panie Chryste, błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przez cierpienie. Mógł nas odkupić jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem. A wybrał cierpienie jako środek zbawienia. I moi drodzy, w nasze życie też musi być cierpienie wpisane. Nasze cierpienie może być zawinione lub niezawinione. Jeśli popełnimy jakieś zło niecnym słowem czy czynem, to nasze cierpienie, które nas spotyka zazwyczaj w formie kary, jest wtedy zawinione i ma ono małą wartość. Natomiast, gdy nas dopadnie jakaś choroba, jakaś niezawiniona krzywda od kogoś, a zwłaszcza jakieś cierpienie za wyznawanie naszej wiary, za mówienie prawdy, za czynienie dobra, to takie cierpienie ono nabiera charakteru zbawczego. Zbawczego. Moi drodzy, to może być też zadośćuczynienie za nasze grzechy, czy też ofiarowane zadośćuczynienie za grzech naszych bliskich. Moi drodzy, cierpienie. Przed chwilą tutaj z księdzem proboszczem przechodziliśmy koło tych kaplic, gdzie jest zestawiona męka Pana Jezusa z męką waszego patrona, świętego Andrzeja Boboli. Jest pewna analogia. Patrz, jakie wzruszające są tam namalowane obrazy. Jezus cierpiący, biczowany, ciernym ukoronowany, niosący krzyż, umierający i święty Andrzej Bobola. To było straszne cierpienie. Mówią, że święty Andrzej Bobola przeżył chyba najbardziej wyrafinowane cierpienie, jakie się mogło zdarzyć na ziemi. Że był tak strasznie zmęczony. To coś podobnego do tego, co czynili Ukraińcy 73 lata temu na Wołyniu. Moi drodzy, znam taką kobietę, dzisiaj już zmarła, ale gdy byłem kilka lat temu na wizytacji pasterskiej, kobietę, która no, była w rodzinie, ksiądz proboszcz mnie zaprowadził z Komunią Świętą do niej, na rozmowę także. I patrzę, ona ma jedną rękę. Nie ma prawej ręki. I pytam, co się stało? Od dawna, a ona mówi, od dzieciństwa, gdy miałam 8 lat. Było to na Wołyniu. W lipcu 1943 roku banderowcy na nas napadli, na całą wioskę. I też nasz dom otoczyli. I zabijali siekierami, żnęli piłami i składali na takie trupy na kopy. I mnie też położyli na moją mamę, już martwą. Myśleli, że jestem zabita. I doleżałam do rana. Gdy banderowcy odeszli, przyszli ludzie, którzy pozostali, żeby się zająć nieboszczykami. I mnie znaleźli, jeszcze byłam żywa. I szybko mnie zawieźli do szpitala najbliższego. I tam mnie uratowali. Ale ręka musiała być odjęta. I moi drodzy, całe życie ta kobieta z jedną ręką. Ale była taka uczciwa i szlachetna, że ktoś się znalazł z mężczyzn i ją poślubił. Wziął za żonę kobietę bez ręki. I urodziła w małżeństwie kilkoro dzieci. Bardzo statecznych. Dwie córki tam stały przy niej. Tak im dobrze patrzyło, prawda, z twarzy. I no, o czymkolwiek mówiliśmy, to było, wynikało, że to jest właśnie osoba właśnie przepojona Panem Bogiem. I dziękowała za życie, że właśnie została uratowana. Takie były historie. Cierpienie wpisane w życie człowieka. A drugie takie doświadczenie to wyniosłem ze Świebodzic. To jest takie miasteczko między Wałbrzychem a Świdnicą. Gdzieś ponad 20 tysięcy mieszkańców. I też w czasie wizytacji ksiądz mnie zaprowadził do chorej rodziny. Wszedliśmy obaj do mieszkania, taki był domek wybudowany. W drzwiach nas powitał, okazało się, mąż tej chorej małżonki z takim uśmiechem, z radością. Weszliśmy do środka, nas zaprowadził do swojej małżonki, która leżała chora na chorobę nowotworową. Zobaczyliśmy na stoliczku był różaniec, figurka Matki Bożej. I ten Pan nam krótko nakreślił historię choroby. Powiedział tak. Proszę księdza biskupa, proszę mi wierzyć, ja dzisiaj jestem szczęśliwy. Mimo, że mi żona choruje. 15 lat temu mieliśmy wielki biznes. Mieliśmy dużą kasę, wybudowaliśmy ten dom, było nam dobrze, ale wtedy nie czułem się tak szczęśliwy jak teraz, gdy jestem sługą mojej żony, gdy po prostu chodzę przy niej, gotuję, gdy piorę, sprzątam. Jestem szczęśliwy, że mogę jej służyć. To jest piękna postawa. I to wszystko było, to wszystko jest zbudowane, ta postawa na Panu Bogu. Na wartościach religijnych. Też jeszcze mi się teraz przypomina taki właśnie przypadek też nawiedzin chorych, kiedy inny właśnie człowiek, też mąż, obsługiwał niewiastę, która od kilkunastu lat leżała w łóżku, nie wychodząc. I też był taki bardzo pogodny, niezałamany, nie narzekał. I ja sobie pomyślałem, Dlaczego on nie poszedł do drugiej? Jej nie zostawił. Nie wiem sobie młodszej, zdrowej. Tylko przy niej pozostał. A jeszcze w takiej sile wieku był. To jest właśnie postawa szlachetnego, wiernego męża i ojca. Dlatego jest dobry, dlatego jest taki, bo jest wierzący. I moi drodzy, kończymy nasze już przydługawe kazanie, ale jak ja tu przyjechałem tyle kilometrów, no to nie na 10 minut, tylko na troszkę dłużej, ale już kończymy. Moi drodzy, jeszcze jedno przesłanie, które odbieramy od świętego Andrzeja Boboli, to jest przesłanie, by być wiernym wartościom religijnym i narodowym. Święty Andrzej Bobola był wiernym synem Kościoła i narodu. Jako nasz święty patron wzywa nas, abyśmy i my byli zawsze wierni Bożym przykazaniom Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dbajmy o to, żeby Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bo gdy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Moi drodzy, bądźmy także wierni tradycji naszych ojców, tradycji naszego narodu. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że w ostatnim czasie wartości narodowe są podkreślane i cenione przez obecnego prezydenta i nasz obecny rząd. A wy bądźcie dumni z tego, że prezydent ma za swojego patrona, waszego patrona, waszego rodaka, świętego Andrzeja Boboli. Dzisiaj, jak mi ksiądz Kustosz pokazał księgę, widziałem wpis do księgi Andrzeja Dudy, patrona, przepraszam, prezydenta Rzeczypospolitej i innych tam jeszcze dostojników właśnie ze świata politycznego. I jesteśmy, prawda, na etapie dobrych zmian. I trzeba się modlić. I trzeba też się wyfiarować, żeby ten kierunek został zachowany. Żeby były wartości religijne szanowane i honorowane. Żeby nie było tak jak dla poprzedniego rządu, że ich leczyli do Rzymu, żeby się papieżowi pokazać, złożyć kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II, a do Polski przyjechali i głosowali za aborcją, za in vitro, za zmianą płci, za związkami partnerskimi. Jaka to była wielka hipokryzja. Pamiętajmy, że diabeł nigdy nie bierze na urlop. I musimy właśnie pilnować tych wartości właśnie naszą modlitwą, naszym zatroskaniem o to, żeby właśnie nasza ojczyzna była tą iskrą, o której mówiła święta Faustyna, która właśnie uzdrowi świat. I my możemy też dzisiejszą Europę uzdrowić naszym katolicyzmem, ale takim dobrym, autentycznym. I moi drodzy, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nam dyktowano właśnie coś do zrobienia, zwłaszcza gdy idzie o zasady moralne. Zresztą traktat lizboński nam daje taką możliwość, że sprawy moralne załatwia sobie naród sam. A oto widzimy, że przywódcy, dyrygenci Unii Europejskiej, którzy są ateuszami, lewakami, po prostu próbują właśnie nas, no jakoś, prawda, przymusić, żebyśmy odeszli od naszych zasad religijnych, żebyśmy właśnie nie lubili Kościoła, żebyśmy z Panem Bogiem nie mieli za wiele do czynienia. Dlatego, moi drodzy, kończąc tę refleksję, zachęcam do modlitwy. Wy tu macie szczególny taki atut do modlitwy właśnie w intencji ojczyzny. My się modlimy, żeby został święty Andrzej Boboli także głównym patronem Polski, bo przez swoje męczeństwo, przez to, co zrobił, na to zasługuje. Powiedzieliśmy, że najstraszniejsze cierpienie poniósł chyba ze wszystkich męczenników polskich, bo był tak katowany. okrutnie. I dlatego nam pomoże. Dlatego właśnie się módlmy. Módlmy się zatem podczas tej Eucharystii o wierność Ewangelii Jezusowi Chrystusowi, o jedność i miłość w naszych rodzinach, o jedność i miłość w naszym narodzie, w Europie i w świecie. Amen.